Młodość Sobieskich. Chocim. Jan Sobieski urodził się w starym rycerskim zamku nad rzeką Styrem. Matka jego była wnuczką hetmana Żółkiewskiego, jedyną spadkobierczynią Żółkwi, która w ten sposób dostała się w ręce rodziny Sobieskich. Niejeden z przodków Jana Sobieskiego dzielnie walczył w obronie ojczyzny i życie za nią złożył w ofierze. O tych przodkach od najmłodszych lat opowiadała synom, starszemu Markowi i młodszemu Janowi, pani Teofila Sobieska. Długie godziny spędzała z dziećmi w kościele Żółkiewskim przed grobowcem dziada, wyjaśniając im znaczenie słów. O, jak słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę. Gdy Jan ukończył 10 lat, ojciec Jakub Sobieski wysłał go ze starszym o rok bratem do Krakowa. Wychowawcy dał bardzo szczegółowe wskazówki, jak ma postępować z chłopcami, czego mają się uczyć, jaki tryb życia prowadzić. Przestrzegał przed zbytkiem w jedzeniu. Życzę sobie, aby zawczasu żołądek synów mych przywykał do grubszych potraw, które da Bóg na wojnach zażywać będą, powiada w tych wskazówkach. Żądał, aby chłopcy oddawali się ćwiczeniom fizycznym, by się zabawiali piłką, strzelaniem z łuku, bieganiem, aby prowadzili życie towarzyskie i umieli się przystojnie zachować. Nauka wszędzie człowieka zdobi, i na wojnie, i u dworu, i w domu. I w Rzeczpospolitej widzimy to, że ludzie więcej sobie ważą chudego pachołka uczonego, aniżeli pana wielkiego, a błazna, co go sobie palcem ukazują. Młodzi Sobiescy po ukończeniu nauki w Krakowie wyjechali za granicę. Dłuższy czas przebywali w Paryżu, byli w Anglii, w Holandii, a nawet w Turcji. Ojciec przewidywał, że walka z Turkami jest nieunikniona i dlatego pragnął, aby poznali ten kraj i nauczyli się języka tureckiego. Młodzi ludzie otrzymali kolejne ojcowskie nauki i przestrogi. Podróżowania obok innych skutków, ten jest pierwszorzędny – uczenie się języków cudzoziemskich. To ozdoba każdego szlachcica polskiego umieć języki. I nie tylko szlachcica, ale każdego polityka. Przyda się i na dworze pańskim, przyda i w Rzeczpospolitej na różne poselstwa, na różne usługi. A choćby nie było nic więcej, jeno to, między cudzoziemcami, których pełna jest Polska – siedzieć, a nie być niemym, nie trącać drugiego, pytając ustawicznie: mości panie, co ten człowiek mówi? Pisał ojciec. Radzi też synom uczyć się modnych tańców, by umieli dostosować się do życia dworskiego, ale dodaje: co się mnie tyczy, ja o to nic nie dbam, bodajście na koniach da Bóg tańcowali, bijąc się z Turki i Tatary, tego wam życzę. Młodzi Sobiescy nie zmarnowali czasu za granicą. Nauczyli się obcych języków i władali nimi jak ojczystym. Znali przeszłość własnego kraju i sąsiednich państw. Umieli władać bronią i poznali tajniki sztuki wojennej. Na wieść o śmierci Władysława IV wracają do kraju. Marek niedługo po powrocie ginie na jednej z wypraw przeciw Chmielnickiemu. Jan przechodzi doskonałą szkołę pod komendą Czarnieckiego, walcząc przeciw Szwedom i Kozakom. Niezwykłe zdolności wojskowe zwróciły na niego uwagę przełożonych. Przechodząc ze stopnia na stopień, otrzymał godność hetmana. Czasy ówczesne były niezmiernie ciężkie dla Rzeczpospolitej. Na tronie zasiadł niedołężny władca Michał Korybut-Wiśniowiecki. Szlachta wybrała go po ustąpieniu Jana Kazimierza. Spodziewano się, że potrafi równie dobrze jak jego ojciec, książę Jeremi Wiśniowiecki, bronić kraju przed wrogami. Ale król Michał nie był podobny do ojca. Nie posiadał ani rycerskiego ducha, ani znajomości sztuki żołnierskiej, ani potrzebnego monarsze wykształcenia. W kraju panowały wewnętrzne waśnie, zrywano sejmy, nie myślano o obronie granic. Sobieski gorąco przemawiał na Sejmie za wystawieniem wojska, gdyż, jak twierdził, Turcja robi wielkie przygotowania wojenne. Nie wierzono mu jednak.